Wiki Land, Penelope Ward. Sprośne listy. Wydawnictwo Editio. Czyta Hanka Tyczkiewicz. Dla wszystkich, którzy cierpią z powodu lęków, nie jesteście sami. Rozdział pierwszy. Luka. O rany, znowu się zaczyna. Popchnęłam wózek dalej do przodu, zamiast skręcić i ruszyć w dół sklepowej alejki, jak początkowo planowałam. Zrobiłam jednak tylko krok czy dwa i nie mogłam się powstrzymać. Cofnęłam się na tyle, że zdołałam się ukryć za końcem półki i wychyliłam głowę, by obserwować rozwój sytuacji. Kobieta z niewiarygodnie kręconymi i pofarbowanymi na jaskrawą czerwień włosami odłożyła dezodorant w sztyfcie na półkę i sięgnęła po nowy. Zdjęła nakładkę, powąchała, po czym podciągnęła bluzkę z jednej strony i przejechała sztyftem pod pachą, a następnie powtórzyła tę czynność po drugiej stronie. Umieściwszy nakładkę z powrotem, przez chwilę przyglądała się zawartości półki i wybrała inną markę kosmetyku. Znowu zdjęła nakładkę, powąchała i przeciągnęła sobie sztyftem pod obiema pachami. Patrzyłam zafascynowana, jaka była przy tym poważna, testując w ten sposób 6 różnych dezodorantów w sztyfcie, zanim osoba z obsługi sklepu zauważyła, co robi. Gdy rozległ się krzyk i rozpoczął się wyścig wzdłuż alejki, uznałam, że to znak, by ruszyć tyłek i dokończyć moją wyprawę po zakupy. Kilka miesięcy temu widziałam, jak mężczyzna kosztował tuzina pieczonych kurcząt. Każde rozpakowywał z folii, odrywał nóżkę, odgryzał słuszny kęs i nadgryzioną kończynę wkładał z powrotem w korpus kurczęcia, zakrywając opakowanie. Gdy zwróciłam na to uwagę kierowniczce sklepu, westchnęła tylko i zawołała do pracownika rozkładającego towar, by sprowadził pana Hammonda. Robienie zakupów o 2 w nocy w całodobowym supermarkecie pozwalało spotykać naprawdę wyjątkowych klientów. Pasowałam tu idealnie. Jak się masz, Luka? Zapytała kasjerka Doris, gdy wyciągałam zakupy na taśmę. Pracowała w tym supermarkecie, odkąd zaczęłam tu przychodzić jakieś 5 lat temu. Naprawdę miła kobieta. Wiedziałam, że ma 9 wnucząt i numer 10 jest w drodze. W ciągu dnia opiekowała się kilkorgiem z nich i dlatego właśnie brała nocne zmiany. Doris była też jedną z niewielu osób, którym kiedykolwiek zdradziłam prawdziwy powód, z jakiego zakupy robiłam 60 kilometrów od domu w samym środku nocy. U mnie wszystko okej, odpowiedziałam. Doris zeskanowała opakowanie Lukrecji, 2 tuby Pringlesów i 2 pudełka z pakowanymi brownies. Nie były to moje standardowe zakupy, więc uznałam, że stosowne będzie udzielenie wyjaśnień. To zapasy na długą podróż samochodem. Nie jestem w ciąży. Doris uniosła brwi. Podróż? To musi być coś wyjątkowego, jeśli chce ci się pakować do małego samochodu i ruszać w daleką drogę. Muszę zrobić porządek z mieszkaniem ojca na Manhattanie. Zmarł z zeszłego roku, prawda? Potwierdziłam skinieniem głowy. Unikałam tego jak mogłam. Wolałabym być poddana wodnej torturze, niż postawić stopę na maleńkiej wyspie o populacji liczącej 8,5 miliona ludzi. Nie wspominając o godzinach spędzonych w aucie w korkach, tylko po to, by się tam dostać. Czysta męka. Doris wzdrygnęła się. Nie możesz kogoś do tego wynająć? Mogłam. Zrobiłam to. Tylko, że później moje własne poczucie winy i doktor Maxwell, mój terapeuta, razem sprawili, że zdecydowałam się zrobić to sama. Na tym jednak się nie skończyło, bo sam stres związany z myśleniem o wszystkich tych ludziach w Nowym Jorku sprawił, że przestałam sypiać i znowu wynajęłam firmę. Po czym odwołałam zlecenie. Ponownie. A potem wynajęłam inną firmę, bo było mi zbyt głupio, żeby odezwać się po raz trzeci do tej samej. I znowu odwołałam. Umyć, wypłukać, czynność powtórzyć. Aż skończył mi się czas i cóż... Czeka mnie to jutro. To po prostu coś, czym muszę się zająć sama. Doris spojrzała na mnie z autentyczną troską. Dasz sobie radę? Jeśli potrzebujesz kogoś, by z tobą pojechał, jestem świetną pilotką. Dzięki, Doris, uśmiechnęłam się. To naprawdę wielkoduszne z twojej strony, ale mam kogoś do pomocy. Wyruszamy jutro wieczorem, żeby w miarę możliwości uniknąć korków. Doris skończyła skanować moje zakupy i przeciągnęłam kartę przez czytnik. Zanim wyszłam, sięgnęłam do wózka i wyciągnęłam opakowanie ciemnych czereśni oraz ciasteczek Milano w ciemnej czekoladzie. Jak zwykle położyłam je przy kasie. Czereśnie są dla twoich wnucząt. A ciastka schowaj przed tymi potworkami, podziękowała. Bezpiecznej podróży, kochanie. Nie mogę się doczekać, aż opowiesz mi, jak było. Tak, ja również. To będzie cholernie interesująca wycieczka samochodowa. Gdybyś pozwoliła, byśmy pojechali moim samochodem, mogłabyś się skupić na relaksacji. Mogłabyś posłuchać tych nagrań z ćwiczeniami oddechowymi, które ci dałem. Spojrzałam na należącego do doktora wysłużonego Cadillaca zaparkowanego na moim podjeździe. Ten facet w ogóle nie powinien nigdzie jeździć. Prawda jest taka, że był doskonałym przykładem tego, że ludzie po przekroczeniu pewnego wieku powinni zdawać dodatkowy egzamin, by utrzymać prawo jazdy. Relaksacja to ostatnia rzecz, do której byłabym zdolna, gdyby siedział za kółkiem. Poza tym wiedział, że potrzebuje panować nad sytuacją na tyle, na ile tylko to możliwe. Uruchomiłam silnik, a mój pilot w staroświeckiej muszce podniósł do oczu lornetkę i spojrzał przez okno. Potrzebowałam nowego terapeuty, żeby poradzić sobie z tym, że uznałam za dobry pomysł, by pojechać na tę wyprawę z moim dotychczasowym terapeutą. Gotów, doktorze? Skinął głową, nie opuściwszy lornetki. Nigdy nie odwiedziłem wielkiego jabłka. Nie mogę się doczekać tego, jakie gatunki ptaków tam spotkamy. Potrząsnęłam głową. Gołębie, doktorze. Skrzydlate szczury. To je właśnie tam spotkamy. Wyruszyliśmy w 7-godzinną podróż z Vermont na Manhattan. Pierwsze kilka godzin minęło bez niespodzianek, aż trafiliśmy w korek. Zaczęłam się pocić, dosłownie, i poczułam swędzenie w czubkach palców. O nie, nie gdy prowadzę. Strach przed nadchodzącym atakiem paniki był czasami niemal tak okropny jak sam atak. Serce zaczęło mi bić mocniej i poczułam zawroty głowy. Podczas ciężkich przypadków bywało, że wymiotowałam i naprawdę nie chciałam, by przytrafiło mi się to na autostradzie. Spontanicznie zdecydowałam się zjechać na pobocze, żeby uniknąć poczucia bycia uwięzioną pomiędzy nieruchomymi samochodami. Gwałtowny manewr wybudził doktora Maxwella z drzemki. Podniósł głowę i złapał za uchwyt nad drzwiami auta. Co się stało? Co się dzieje? Nic takiego, trafiliśmy na korek. Serce zaczęło mi walić i musiałam zmienić trasę. Tylko doktor mógł się wydać uspokojony tym, co właśnie powiedziałam. Puścił uchwyt i odezwał się pogodnym tonem. Rozluźnij uścisk na kierownicy, Luka. Spojrzałam na swoje dłonie. Knykcie były białe, a dalej na palcach kwitła czerwień. Posłuchałam go, bo choć mogłam nie ufać mojemu zwariowanemu doktorowi w kwestii prowadzenia samochodu, wiedziałam, że potrafi pomóc mi uniknąć ataku paniki. Skinęłam głową. Próbowałam techniki oddechowej. Najwyraźniej nie pomogła, poskarżyłam się. Powiedz mi, co teraz robisz? Rzuciłam mu spojrzenie i znowu skierowałam wzrok na pas awaryjny, po którym jechałam. Co teraz robię? Prowadzę. Nie. Powiedz mi, co zrobiłaś, gdy poczułaś nadchodzący atak paniki? Poszukałam drogi ucieczki? Nie byłam pewna, do czego zmierza. Tak właśnie. Zjechałaś samochodem z jednej drogi na inną, na której czułaś się bezpieczniej. Potrafisz to zrobić. I w każdej chwili, jeśli tylko zapragniesz, możesz też zatrzymać samochód i wysiąść. Skinęłam głową. Oczywiście miał rację. To nie było tak, że powtarzał rzeczy oczywiste. Przypominał mi, że to ja panowałam nad sytuacją i gdy poczułam, że tego potrzebuję, przejęłam kontrolę. Najdotkliwszą częścią moich zaburzeń lękowych był wszechogarniający strach przed byciem uwięzionym. Właśnie dlatego unikałam tłumów, korków, transportu publicznego i małych, zamkniętych przestrzeni. Ale potrafię spacerować ruchliwymi ulicami miasta. Przejęcie kontroli w celu znalezienia wyjścia z sytuacji pomogło zapanować nad lękiem. Weź głęboki oddech, Luka. Wciągnęłam powietrze przez nos i powoli wypuściłam je ustami. Poczułam chłód na skórze, co mnie nieco uspokoiło. Gdy zbliża się atak paniki, moja skóra staje się lepka od potu. Pot na twarzy wiąże się ze skokiem temperatury ciała. Chłód oznaczał, że moje ciało wracało do normy. Opowiedz mi o twojej sobotniej randce. Wiedziałam, że próbuję odciągnąć moją uwagę od sytuacji i sprawić, by mój umysł skupił się na czymś innym, co nie jest atakiem paniki, ale nie przeszkadzało mi to. Przyprowadził swoją matkę. Brwi doktora pojechały do góry. Swoją matkę? Aha, na piknik, który dla nas przygotowałam. Piknik w parku to był mój standardowy pomysł na pierwszą randkę, niezależnie od pogody. Dzięki temu unikałam zatłoczonych restauracji, ale zachowywałam dystans. Wybierałam piknik albo własne mieszkanie, a ostatni facet, którego zaprosiłam do siebie na kolację, założył, że chodziło mi o seks na pierwszej randce. Na litość, dlaczego wpadło mu do głowy przyprowadzić matkę? Wzruszyłam ramionami. Powiedział, że wspominał jej o naszych planach, a ona odparła, że jeszcze nigdy nie była w tym parku. Właśnie tak kończy się bycie szczerą w stosunku do mężczyzn w kwestii moich problemów przed pierwszym spotkaniem. Ci, którzy się potem decydują, to dziwacy. Ale też nie jest uczciwe ukrywanie faktu, że nie potrafię pójść na randkę jak normalna 25-latka. Nie było wcale zaskakujące, że faceci szybko znikali, gdy opowiadałam im o sobie, używając takich słów jak zaburzenia lękowe czy agorafobia. Na skutek tego pozostała pula potencjalnych kandydatów była wyjątkowo marnej jakości. Zorientowawszy się, że nasza rozmowa odciągnęła moją uwagę i pomogła powstrzymać nadchodzący pełnowymiarowy atak paniki, odparłam: tak w ogóle to dziękuję. Już czuję się dużo lepiej. Teraz zjedziemy na ten pusty parking przed nami, wyjdę z auta i rozciągnę mięśnie. Doktor uśmiechnął się, pamiętając, że joga była jedną z moich technik relaksacyjnych. Śmiało, dziewczyno! Reszta podróży przebiegła nieomal w spokojnej atmosferze. Nie licząc kilku objazdów i doktora rozmawiającego ze swoją panią przez komórkę, z głośnością ustawioną tak mocno, że słyszałam jej głos, gdy przypominała mu, żeby wykupił przepisaną wiagrę. Postarałam się zaplanować czas podróży tak, że dotarliśmy na Manhattan w środku nocy, unikając korków na tyle, na ile to było możliwe. Mieliśmy szczęście znaleźć miejsce do parkowania na ulicy, bo garaż podziemny to coś, czego nie miałam szans wytrzymać. Mój zaufany terapeuta miał nocować w hotelu, zaledwie pół przecznicy od mieszkania mojego ojca. Doktorze, niech pan się obudzi, jesteśmy na miejscu. Ocknął się, najwidoczniej wyrwany z głębokiego snu, i poczułam się winna, że w ogóle go wybudziłam. Co? Dobra. Odprowadziłam go do hotelu i poczekałam przed recepcją, by się upewnić, że zameldował się bez problemów. Jeszcze raz dzięki, że przyjechał pan ze mną, doktorze. Niech pan zadzwoni rano, jeśli nabierze pan ochoty na śniadanie. Wiem, że jest późno, więc może raczej na lunch. Doktor poklepał mnie po ramieniu. Zadzwoń, gdybyś mnie potrzebowała. O dowolnej godzinie, Luka. I pamiętaj, dałaś radę. Naprawdę sobie poradziłaś. Jestem z ciebie dumny. Wiedziałam, że mówił szczerze. Choć przez ostatnie kilka godzin jazdy czułam już senność, gdy weszłam do mieszkania taty, nagle odeszła mnie wszelka chęć snu. To było najdziwniejsze na świecie uczucie. Wejść do miejsca, w którym mieszkał, a w którym już go nie było. Odszedł na zawsze już rok temu, ale po stanie jego mieszkania nie można było tego stwierdzić. Pani Casio, sąsiadka taty, zaglądała tu co kilka dni, przynosząc zawartość skrzynki pocztowej i generalnie pilnując, by mieszkanie nie zarosło pajęczyną. Obeszłam wszystkie pomieszczenia i pootwierałam okna, bo świeże powietrze zawsze pomagało mi poczuć się mniej jak w klatce. Na półkach taty wciąż stały oprawione zdjęcia, których nikt nie ruszył od 5 lat, czyli od śmierci mamy. Wzięłam do ręki małą, srebrną, podwójną ramkę. Po lewej stronie było moje zdjęcie w mundurze harcerki, a po prawej ja siedząca na kolanach taty i zdmuchująca świeczki z urodzinowego tortu. Musiałam mieć ze 6 lat? Duża ramka z kości słoniowej okalała ślubne zdjęcie rodziców. Przesunęłam palcem po całej długości welonu mamy. Wszyscy powtarzali, że wyglądam jak ona, ale dorastając nie potrafiłam dopatrzeć się podobieństwa. Teraz jednak byłam niczym jej obraz w lustrze. Trudno było mi uwierzyć, że oboje odeszli. Na małym stoliku w jadalni leżał stos korespondencji. Zleciłam, by listy taty były przekazywane na mój adres, więc tu w większości leżały katalogi i tym podobne śmieci. Raz w miesiącu pani Casio wysyłała mi wszystko, co przyszło, choć powiedziałam jej, by się nie fatygowała. Bezmyślnie przerzucałam zawartość stosu, nie spodziewając się znalezienia czegokolwiek wartego uwagi. Zatrzymałam się jednak na kopercie zaadresowanej do mnie. A właściwie nie do mnie, a do Luki Ryan. To było nazwisko, którego nie słyszałam od dawna. W drugiej klasie moja nauczycielka, pani Ryan, zorganizowała wymianę listów z dzieciakami z niewielkiego brytyjskiego miasteczka. Ze względów bezpieczeństwa nie wolno nam było używać prawdziwych nazwisk, więc cała klasa używała jej własnego. Byłam więc Luką Ryan. Rzuciłam okiem na adres zwrotny, szukając nazwiska nadawcy. G. Quinn. O, serio? To niemożliwe. Zmarszczyłam brew, patrząc na znaczek. List został nadany z Kalifornii, nie z Anglii, ale nie znałam innego Quinna niż Griffin. Charakter pisma też wyglądał dość znajomo. Jednak od ostatniej wymiany listów minęło już prawie 8 lat. Dlaczego miałby pisać teraz? Zaciekawiona rozerwałam kopertę i spojrzałam na koniec listu, by sprawdzić imię. Oczywiście był od Griffina. Zaczęłam więc od początku. Droga Luko, czy lubisz szkocką? Pamiętam, że pisałaś, że nie lubisz smaku piwa. Nigdy jednak nie mieliśmy okazji, by porozmawiać na temat naszych preferencji co do czegoś mocniejszego. Dlaczegoż tak, mogłabyś zapytać. Pozwól, że ci przypomnę, ponieważ przestałaś odpowiadać na moje listy bite 8 lat temu. Chciałem, żebyś wiedziała, że wciąż jestem o to zły. Moja mama zwykła mawiać, że chowam urazy. A fakt jest faktem, że jesteś do bani. Tak właśnie, dobrze przeczytałaś. Chciałem to z siebie wyrzucić już dawno. Nie odczytaj tego źle. Nie mam na twoim punkcie obsesji ani nic takiego. Nie siedzę w domu, przemyśliwując bez przerwy na twój temat. W istocie mijały całe miesiące, a ty nie zaprzątałaś mego umysłu. Czasem jednak zupełnie bez przyczyny przychodzą mi do głowy przypadkowe myśli. Na przykład widzę jakiegoś dzieciaka w wózku jedzącego lukrecję i pamięć o tobie ożywa. Przy okazji nigdy nie próbowałem jej ponownie w dorosłości, ale wciąż uważam, że smakuje jak podeszwa, więc może jednak to ty nie masz gustu. Pewnie nie lubisz nawet szkockiej. Tak czy owak, przekonany jestem, że ten list do ciebie nie trafi. A jeśli nawet jakimś cudem trafi, to nie odpiszesz. Jednak jeśli go czytasz, musisz mieć świadomość dwóch rzeczy. Pierwsza, Macallan 1926 jest warta swojej ceny. Gładko wchodzi. Druga, jesteś do bani. Do widzenia, ślepa gienia. Griffin. Co u licha? Rozdział drugi. Luka. Jesteś do bani. Do bani. Do bani. Nie potrafiłam skupić się na niczym innym, odkąd otworzyłam ten list. W miarę jak pakowałam rzeczy mojego ojca, głowę wypełniały mi myśli o chłopcu. Dobra, teraz już mężczyźnie, który niegdyś był mi drogi. Ta sentymentalna wycieczka w przeszłość została przerwana SMS-em od doktora. Doktor. Przysiągłbym, że widziałem ptaszka w Central Parku. Ptaszka? Luka, co takiego? Doktor, modraszkę zwyczajną. Jedną z najniezwyklejszych przedstawicielek rodziny sikorek. Luka, a, obserwowanie ptaków. Powinnam się była od razu domyślić. Doktor, to niemigrujący ptak spotykany w Europie, więc wysoce nieprawdopodobne jest zobaczenie go tutaj. Ale jeśli to nie modraszka, to co? Ostatnim razem wypatrzyłem taką w Anglii. To, że wspomniał o Anglii, wydało mi się dziwne. Prawie niczym sygnał od wszechświata związany z listem od Griffina. Choć przecież technicznie list przyszedł z Kalifornii. Naprawdę potrzebowałam zrobić sobie przerwę i porozmawiać o tym z doktorem. Nigdy dotąd nie wspominałam mu o Griffinie. Luka, muszę z panem o czymś porozmawiać. Może pan wpaść tu do mnie? Doktor, myślę, że byłoby dobrze, gdybyś spróbowała wybrać się na przechadzkę. Westchnęłam, mając świadomość tego, że ma rację. Musiałam jednak zadbać o to, by nie trafić w jakieś zatłoczone miejsce.
Luka, czy w parku jest teraz dużo ludzi? Doktor, nie, przynajmniej nie tu, gdzie obecnie siedzę. Luka, dobra. Może mi pan dokładnie opisać, gdzie pana znaleźć? Gdy dotarłam pod posąg sokolnika w Central Parku, doktor siedział tam otoczony przez gołębie. Lornetkę miał skierowaną w niebo, a gdy obniżył ją na wysokość wzroku, podskoczył, jakbym go wystraszyła. Cóż, wygląda na to, że znalazły swoje duchowe zwierzę, zażartowałam. Chyba rozeszły się wieści, że do Nowego Jorku trafił największy na świecie miłośnik ptaków. Chciałbym. Chleb je zwabił. Zdobycie ich zainteresowania to prosta sprawa. Problem polega na tym, że nie rozumieją, kiedy poczęstunek się kończy. Nagle ni z tego, ni z owego znajdujesz się w filmie Hitchcocka. Odwrócił się w moją stronę i spojrzał uważnie. Co się dzieje, Luka? Wydajesz się trochę niespokojna. Czy to przez konieczność wyjścia na zewnątrz? Nie, to nie to. Pakowanie cię stresuje? Potrzebujesz mojej pomocy? Nie, w tej kwestii byłam nawet całkiem produktywna. Ostrożnie otwarłam kawę, dopiero co kupioną za rogiem z ciężarówki z jedzeniem i podmuchałam, żeby ją schłodzić. Wyskoczyło coś innego. Wyskoczyło? Pociągając łyk napoju, pokiwałam głową. Dostałam niespodziewany list od chłopaka, z którym kiedyś korespondowałam. Ma na imię Griffin. List był w stosie poczty, która normalnie jest przesyłana do mnie, do Vermont. Co cię niepokoi w tym liście? To pierwszy raz od wielu lat, kiedy znowu nawiązał ze mną kontakt i list jest trochę szorstki, prowokujący. Ogólnie napisał mi, że jestem do bani i to zabolało, bo w pewien sposób ma rację. Nigdy naprawdę nie wytłumaczyłam się mu, dlaczego 8 lat temu przestałam odpowiadać na jego listy. Doktor przymknął oczy ze zrozumieniem. Wydawał się dobrze wiedzieć, co mam na myśli. 8 lat temu. Pożar. Skinęłam tylko głową. 8 lat temu zmieniło się całe moje życie. W wieku lat 17 byłam normalną nastolatką. Piątki spędzałam siedząc na wypełnionych trybunach i patrząc, jak mój chłopak, kapitan drużyny futbolu amerykańskiego, zdobywa punkty. Chodziłam do centrum handlowego z przyjaciółmi i jeździłam na koncerty. Nawet nie wiedziałam, co znaczy słowo agorafobia. Strach dla mnie nie istniał. Moje życie, jakim je znałam, skończyło się tuż przed klasą maturalną, w święto 4 lipca. To miało być lato moich snów, a zamieniło się w najgorszy koszmar. Z moją najlepszą przyjaciółką, Izabelą, pojechałyśmy do New Jersey na koncert naszej ulubionej kapeli, The Steel Brothers. Ogień zaproszony przez przypadkowo lądujące na dachu hali fajerwerki ogarnął budynek. Zginęło ponad 100 osób, w tym Izabela. Ja ocalałam wyłącznie dlatego, że akurat czekałam w długiej kolejce w strefie z jedzeniem, która znajdowała się na dole i z dala od miejsca wybuchu ognia. Cóż, wiesz, ile czasu tkwiłam w przekonaniu, że nie zasługuję na to, by żyć, podczas gdy Izzy musiała umrzeć, powiedziałam. Gdyby to ona poszła po coś do picia, wciąż by żyła. Mój stan emocjonalny był przez jakiś czas tak zły, że nie pozwalałam sobie na nic, co dawało mi radość. Jedną z tych rzeczy było pisanie do Griffina. Mieszkał w Anglii i pisywaliśmy do siebie od drugiej klasy. Całą dekadę. Z biegiem lat staliśmy się czymś więcej niż tylko korespondencyjnymi przyjaciółmi. Byliśmy dla siebie zaufanymi powiernikami. Gdy nastąpił ten wypadek, po prostu przestałam do niego pisać, doktorze. Wpadłam głęboko we własny świat i przestałam mu odpowiadać. Pozwoliłam, by ta przyjaźń umarła razem ze wszystkimi innymi częściami mnie, które jak wtedy czułam, były martwe. Niedługo potem zaczęłam unikać zatłoczonych miejsc i z biegiem lat moje lęki tylko się nasiliły. Do 25 roku życia dorobiłam się imponującej listy fobii. Jedyną dobrą rzeczą, która nastąpiła wskutek bycia antyspołecznym odludkiem, było to, że mogłam niekończące się godziny samotności poświęcić na pisanie. Moja pierwsza samodzielnie opublikowana powieść rozeszła się jak świeże bułeczki parę lat temu. I zanim się zorientowałam, zdążyłam napisać 3 doskonale sprzedające się thrillery pod pseudonimem literackim Ryan Griffin, przy okazji podpisując kontrakt z dużym wydawnictwem. Czy nie wspominałaś, że on ma na imię Griffin? Czy to czasem nie aby Tak, Ryan to nazwisko, którego używałam w listach do niego. Nazwisko mojej nauczycielki. A Gryfin wzięło się właśnie od tego Gryfina. To go zaintrygowało. To, co mówisz, Luka, jest bardzo interesujące, doktor, jeśli chodzi o mój przypadek. Od dawna nie miał nowego materiału, nad którym mógłby pracować i dokonywać analiz. Mniej więcej w tym czasie, w którym moje książki zaczęły się świetnie sprzedawać, zrozumiałam, że chcę przejąć kontrolę nie tylko nad swoją karierą, ale też nad swoim życiem. Właśnie wtedy znalazłam doktora Maxwella, który pracował już tylko na pół gwizdka i był jedynym psychiatrą w Vermont przyjeżdżającym na wizyty domowe do agorafobów. Nie miałam wówczas jeszcze pojęcia, że doktor to jeszcze bardziej osobliwa postać niż ja, co oczywiście sprawiło, że ostatecznie został moim nowym, najlepszym przyjacielem. Zdaję sobie sprawę, że to totalnie dziwne w relacji pacjent-lekarz, ale u nas się sprawdzało. Dodatkowym atutem było też to, że mój dom na skraju lasu idealnie się nadawał do obserwowania ptaków. Kiedy poprzednio ten Gryfin napisał do ciebie? Zapytał doktor. Wysłał kilka listów w ciągu pierwszego roku, w którym zaprzestałam odpowiadać i w końcu zrezygnował z czekania na jakiś znak życia ode mnie. Nie wiedziałam wtedy, jak się nazywam. A gdy w końcu zrozumiałam, co zrobiłam, że sabotowałam jedną z najcenniejszych relacji w moim życiu, było mi już za bardzo wstyd, żeby w końcu odpisać. Westchnęłam, wyrzucając z siebie bolesną prawdę. W jakimś sensie utrata Gryfina była karą, jaką sama sobie wymierzyłam za to, że przeżyłam pożar. Patrzył gdzieś przed siebie przez dłuższą chwilę, by wszystko sobie poukładać. Cóż, twój pseudonim literacki zdecydowanie jest dowodem na to, że w pewnym aspekcie wcale z Gryfina nie zrezygnowałaś. Tak, właśnie. Nigdy o nim nie zapomniałam. Po prostu myślałam, że już się do mnie nie odezwie. To był szok. Nie mogę mu nawet mieć za złe zgryźliwego tonu. W jego oczach najzupełniej na to zasłużyłam. On nie ma pojęcia, co się naprawdę stało. Co powstrzymuje cię przed tym, by wyjaśnić wszystko teraz? Wpisanie do niego z pewnością miałoby funkcję terapeutyczną i powinnaś była to zrobić dawno temu. Doktorze, on mnie nienawidzi. On wcale cię nie nienawidzi. Gdyby tak było, to nie napisałby do ciebie tyle lat później. Ewidentnie cały czas o tobie pamięta. Może być zły, ale taka złość oznacza, że w jakiś sposób mu zależy. Wiedziałam, że kiedyś Gryfinowi na mnie zależało. I mnie też zależało na nim. Bardzo. Ucięcie naszych kontaktów było jedną z rzeczy, których w życiu żałowałam najbardziej. Poza zaproponowaniem podczas koncertu, że pójdę kupić napoje. Kilka wspomnień na temat Gryfina sprawiło, że zaśmiałam się sama do siebie. Był taki zabawny. Byłam przekonana, że nie ma niczego, czego nie mogłabym mu powiedzieć. Najdziwniejsze jest jednak to, że choć wzajemnie nie znaliśmy swoich prawdziwych imion, pewnie znał mnie lepiej niż ktokolwiek w tamtym okresie. No cóż, znał osobę, którą wtedy byłam. Wciąż nią jesteś, Luka. Jesteś tylko trochę... zawahał się. Starsza? Nie. Obłąkana? Chciałam powiedzieć wrażliwsza. Doktor zwrócił baczną uwagę na ptaka, który usiadł na ławce po drugiej stronie alejki. Natychmiast przyłożył lornetkę do oczu. Kardynał Szkarłatny, zwrócił się do mnie. Wiesz, co mówią o kardynałach? Co takiego? Że są posłańcami naszych bliskich, którzy odeszli. Może się zastanowisz, co nasz mały, szkarłatny przyjaciel chce ci teraz przekazać, Luka. Zostaliśmy w Nowym Jorku 5 dni, zanim wyruszyliśmy w długą podróż powrotną do Vermont. Przekroczenie progu mojego cudownego domu, mojej bezpiecznej przystani, po opuszczeniu go na tak długo, sprawiło mi ogromną przyjemność. Odebrałam moją domową świnkę, Hortensję, od znajomego rolnika, który zgodził się nią opiekować podczas mojej nieobecności. W jaki sposób miastowa dziewczyna kończy z domową świnką, zapytacie? Cóż, parę lat temu w gospodarstwie przy drodze prowadzącej do mojego domu wybuchł pożar. Oczywiście rozpaczliwe odgłosy wydawane przez ginące w ogniu zwierzęta wywołały u mnie silną reakcję. Doktor stwierdził, że dobrze mi zrobi zmierzenie się z tym i odwiedzenie pogorzeliska. Gdy to zrobiłam, okazało się, że nie wszystkie zwierzęta zginęły. Niektóre wciąż tam były, tymczasowo upchnięte w szopie. Gdy spojrzałam w oczy mojej świnki, ujrzałam w nich siebie, smutną, samotną istotę. Ona pewnie też straciła najlepszą przyjaciółkę. Zrobiłam więc coś, co zrobiłby każdy, kto znalazł swoją bratnią duszę. Zabrałam ją ze sobą. Od tego czasu traktowałam ją jak swoje dziecko, rozpieszczając ile wlezie. Ponieważ nigdy nie planowałam mieć dzieci, uznałam, że mogę sobie pozwolić, by tak traktować tę świnkę. Choć starałam się powrócić do domowej rutyny, nie mogłam się pozbyć myśli o liście od Gryfina. Jesteś do bani. Do bani. Do bani. Gryfin nigdy nie przebierał w słowach, ale w liście napisanym po tak długim czasie to było ostre. W zasadzie powinnam czuć potrzebę rozpłakania się z powodu tych słów, ale nie potrafiłam już płakać. Razem z doktorem często żartowaliśmy z tego, że byłam niezdolna, by uronić łzę. Namawiał mnie, bym spróbowała się rozpłakać, wyrzucić z siebie wszystko, ale nie potrafiłam. Od czasu wypadku. Nie płakałam nawet, gdy umarł mój ojciec. Postanowiłam zejść do piwnicy i poszukać pudła z plastikową nakładką, w którym trzymałam stary list od Gryfina. Nigdy żadnego nie wyrzuciłam. Może gdyby jakoś udało mi się wrócić do tamtych czasów, czytając na nowo list albo dwa, mogłabym zdecydować, czy powinnam mu odpisać. Odpowiedź na jego szorstką wiadomość mogła doprowadzić do otwarcia puszki Pandory. Może lepszym pomysłem było zostawienie starych demonów śpiących w spokoju i pozwolenie, by moje wspomnienia na temat Gryfina pozostały raczej pozytywne? Jednak jak przypuszczałam, odpisanie mogło mi też pomóc w osiągnięciu upragnionego poczucia zamknięcia sprawy, nawet gdybym miała nigdy więcej nie otrzymać odpowiedzi. Otwierając pudełko, zamknęłam oczy i sięgnęłam po losową kopertę. Nie chciałam oszukiwać przeznaczenia, wybierając do czytania konkretny list. Po prostu wyciągnęłam zupełnie przypadkowy. Spojrzawszy na datę, zorientowałam się, że to był jeden z dawniejszych listów z czasów, gdy mieliśmy po jakieś 10 lat. Droga Luko, jak się miewasz? Ja jestem smutny, bo mama i tata powiedzieli mi, że się rozwodzą. Powiedzieli, że to nie moja wina. Jak tam twój występ taneczny? Czy po wszystkim dostałaś kwiaty tak, jak chciałaś? Wysłałbym ci kwiaty, gdybym miał za co. Wysyłanie rzeczy do Ameryki kosztuje mnóstwo pieniędzy. Napisałem dla ciebie piosenkę. Zaczyna się tak. Gdy widzę Lukę, 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 chciałbym jej kupić bazukę. Jeszcze nie jest skończona. Szukam słów rymujących się z Luka. Do widzenia, ślepagienia. Gryf. Przyciskając listy do piersi, pomyślałam o jego obrazie, który przechowywałam w głowie. Gdzieś w pudełku musiało znajdować się jego zdjęcie, jedyne jakie mi przesłał. Gdy mieliśmy tak po 12 lat, złamaliśmy nieoficjalne zasady i wreszcie wymieniliśmy się fotkami. Ja wysłałam zdjęcie, na którym byłam wystrojona do konkursu tanecznego w makijażu i butach do tańca. On przysłał mi fotkę przed jakimś budynkiem w Londynie. W tym wieku dopiero zaczynałam myśleć o chłopcach. Z autentycznym zaskoczeniem stwierdziłam, że Gryfin, mający wielkie ciemne oczy i ciemne włosy, był całkiem słodki. Nigdy nie zapomnę, co napisał do mnie potem, jak dostał moje zdjęcie. Odwróć tę kartkę, a zobaczysz moją reakcję na twoją fotografię. A gdy to zrobiłam, przeczytałam: rany, Luka, jesteś naprawdę ładna. Chyba nigdy w życiu tak się nie zarumieniłam. To był pierwszy raz, gdy uderzyło mnie, że może moje uczucia do Gryfina są nie tylko platoniczne. Oczywiście zachowałam tę myśl dla siebie, bo do niczego nie mogło dojść, zważywszy na dzielącą nas odległość. Żadne z nas nie miało pieniędzy, by przylecieć w odwiedziny. Ta odległość jednak ułatwiała wzajemne otwieranie się przed sobą. Przypomnienie sobie słów tej słodkiej, młodziutkiej wersji Gryfina i porównanie ich z szorstką treścią listu przeczytanego tydzień temu było gorzką pigułką do przełknięcia. Wciąż nie mając jasności, czy powinnam mu odpisać, wyciągnęłam z pudełka kolejny list. Ten, według daty, został wysłany, gdy mieliśmy po jakieś 15 czy 16 lat. Droga Luko, powiem ci coś w tajemnicy. Nie ufaj chłopcom, pod żadnym pozorem. Powiemy wszystko, żeby dobrać się do waszych majtek. A gdy to się już uda, dosłownie po 2 sekundach będzie koniec. No dobra, możesz zaufać mnie, ale nie innym facetom. A to tylko dlatego, że ja jestem daleko i tak nie mogę niczego próbować. W innym razie sobie też bym nie ufał. Tak czy owak, uprawiałem seks. Może już się domyśliłaś. Było fajnie, ale nie tak wspaniale, jak to sobie wyobrażałem. Tak naprawdę to było trochę krępujące. Poszło szybko. Jeszcze tego nie robiłaś, prawda? Mam nadzieję, że odpowiedź brzmi nie. Lepiej, żeby to było nie, Luka. Jeśli to jest tak, nie mów mi. Nie poradziłbym sobie z tą wiedzą. Tak naprawdę to chciałbym, żebyś mi powiedziała, ale najpierw musiałbym podkraść ojcu trochę szkockiej. Moja mama ma się lepiej, dzięki, że pytasz. Mówią, że rak nie rozprzestrzenił się poza jajniki. Także jest dobrze, bo to dobrze, prawda? Wiesz cokolwiek o raku jajników? Potrzebuję, żebyś mi powiedziała, że będzie dobrze. Gdybyś ty to powiedziała, uwierzyłbym. Chyba po prostu potrzebuję to usłyszeć, bo nie mogę stracić mamy. Nie zwlekaj za długo z odpowiedzią. Czytanie twoich listów zawsze wprawia mnie w dobry nastrój. Do widzenia, ślepa genia. Gryf. Westchnęłam i włożyłam list z powrotem do koperty. Tyle emocji. Dobra, może jeszcze jeden. Ostatni. Wziąwszy kolejny, otworzyłam i zaczęłam czytać. Droga Luko, posłuchaj. Gdybyś miała uwierzyć w jedną rzecz, którą ode mnie usłyszysz, uwierz w to. Gdy ktoś zdradzi raz, zdradzi ponownie. Skąd to wiem? Bo mój pieprzony ojciec zdradzał właśnie stąd. Spłodził mnie mężczyzna, który nie potrafił być wierny. Tak więc jeśli masz ochotę być ponownie zdradzona, zostań z tym durnym palantem, z którym chodzisz. Usłyszałaś? To mój głos dochodzący do ciebie z cholernej Anglii. Nie dawaj temu kutasowi drugiej szansy. Nie obchodzi mnie, jak bardzo mu przykro. Nie zasługuje na ciebie, Luko. Nie zasługuje. Masz szczęście, że dzieli nas ocean, bo rozwaliłbym mu gębę za to, jak cię skrzywdził. Trafiłbym za to za kratki i dostawałabyś moje listy z pieczątką, że zostały wysłane z zakładu karnego. Jeśli wydaje ci się, że jestem wkurzony, to ci się dobrze wydaje. Jestem cholernie wkurzony. Dobra, skoro ten fragment mam już z głowy, co nowego u ciebie słychać? U mnie jest parę nowości. Dołączyłam do kapeli. Gramy z chłopakami ze szkoły. Nie śmiej się, ale to coś w rodzaju boys bandu. Tylko, że jestem dużo przystojniejszy niż Harry Styles. Ale tego oczywiście nie wiesz, bo nie masz pojęcia, jak teraz wyglądam. Powinniśmy to naprawić w najbliższym czasie. Wiesz, zabawić się w ty pokażesz mi, a pokażę tobie. Żartuję. Żadnej presji, tylko materiał do przemyślenia. Wiem, że wolisz pozostać tajemnicza. Ja też to nawet lubię. Ale zaznaczam, że gdybym miał wybór, chciałbym wiedzieć, jak teraz wyglądasz. Czekam z niecierpliwością. Do widzenia, ślepa genia. Gryf. P.S. Wciąż zaciskam pięści do białości, jak sobie pomyślę. Zamknęłam oczy, uśmiechając się. Jednego listu nigdy nie przeczytałam. To był ostatni list. Przyszedł prawie rok po tym, jak przestałam odpisywać. W tym czasie było mi już ogromnie wstyd, że nie odpowiadam, więc nie potrafiłam się nawet przemóc, by go przeczytać. Wtedy nie miałam pojęcia, że więcej listów nie dostanę. Złamałam postanowienie i zaczęłam szukać w stosie korespondencji tej jednej nieotwartej koperty. Wiedziałam, że nie będzie to nic miłego, ale i tak ją otworzyłam. Jednak na to, co znalazłam w środku, nic nie mogło mnie przygotować. Absolutnie nic. Luko, zauważyłaś, że pominąłem słowo droga? Już nie jesteś dla mnie droga, bo przestałaś odpowiadać na moje pieprzone listy. Lepiej dla ciebie, żeby powodem było to, że nie żyjesz. Tyle mam do powiedzenia. Czekaj, wcale tak nie myślę. Nigdy nie życzyłbym ci śmierci, przenigdy. Jestem tylko tak cholernie rozbity. Piszę, żeby ci powiedzieć, że to ostatni list, jaki kiedykolwiek ode mnie dostaniesz. To cholerna szkoda, bo naprawdę potrzebuję teraz przyjaciela. Moja matka umarła. Nie wierzę, że jestem w stanie to napisać. 2 miesiące temu okazało się, że jej rak wrócił i że są przerzuty. Potem wszystko potoczyło się tak szybko. Moja matka umarła, Luka. Nie ma jej. Nie mogłam przeczytać nic więcej, bo atrament rozmazał jej łzy. I nagle, bez ostrzeżenia, z moich oczu wylał się niekończący się strumień łez, o których nie wiedziałam, że kiedykolwiek jeszcze popłyną po mojej twarzy. Zanim skończyłam się wypłakiwać, minęła chyba godzina. Nie płakałam, odkąd Izabela zginęła w pożarze. Myślałam, że wszystkie moje łzy wyschły. Najwyraźniej jednak po prostu nic nie uderzyło mnie od tamtej pory tak mocno, by zmusić mnie do płaczu. Stracił matkę, a ja nawet o tym nie wiedziałam. Nie miałam już najmniejszych wątpliwości, że muszę do niego napisać. Byłam mu winna opowieść o tym, co mi się przydarzyło i dlaczego przestałam odpowiadać. Nawet jeśli miał dalej mnie po tym nienawidzić, należały mu się przynajmniej przeprosiny. To nie mogło dłużej czekać. Wiedziałam, że będę siedzieć całą noc i wylewać swoją duszę na papier. Miałam tylko nadzieję, że będzie potrafił mi przebaczyć.
Rozdział 3. Luka. Od wysłania listu minęły 2 tygodnie. List to mało powiedziane. To było jak długa, na wiele stron książka. Opisałam całą historię z pożarem i stanem emocjonalnym, w jaki wpadłam w następstwie tego, oraz przeprosiłam za to, że nigdy nie dowiedziałam się o śmierci jego matki, podkreślając, że ostatni list otworzyłam dopiero ostatnio, po utracie taty. Opowiedziałam mu o swoich zaburzeniach lękowych, wyjaśniając szczegółowo, na czym polega agorafobia i że jest to schorzenie psychiczne, które u każdego przebiega inaczej. Chciałam, żeby wiedział, że nie jestem zupełnie odcięta od świata. Kocham przebywać na powietrzu i mogę mieć życie uczuciowe. Szczerze, nie wiem nawet, co jeszcze tam napisałam. Ślęczałam całą noc, aż opróżniłam moje serce do samego końca. W głębi duszy nie kierowałam tych słów do faceta, który mi napisał, że jestem do bani. Kierowałam je do Gryfina, co do którego miałam nadzieję, że to wciąż ta sama, tak bliska mi dawniej osoba. Normalnie na pocztę chadzam 2 razy w tygodniu, gdy nie ma ruchu, żeby sprawdzić skrytkę pocztową, na którą odbieram korespondencję od czytelników. Jednak tydzień po wysłaniu listu sprawdzałam skrytkę już każdego popołudnia. Dni mijały, a list od Gryfina nie nadchodził. 14 dnia jednak wśród kopert w skrytce pocztowej zobaczyłam jedną odznaczającą się jaskrawo-czerwonym kolorem. Adres nadawcy brzmiał Gryfin Queen. Ręka mi dygotała. Czy rozerwę kopertę i przeczytam ją tutaj? Czy wytrzymam na tyle długo, by dojechać do domu? Uznałam, że czytanie w miejscu publicznym czegoś, co potencjalnie może wyprowadzić mnie z równowagi, to nie najlepszy pomysł. Niech Bóg broni, mogę zemdleć i ocknąć się wśród tłumu ludzi skupionych wokół mnie albo coś podobnego. Wzdrygnęłam się na samą myśl. Zdecydowałam więc, że czym prędzej popędzę do domu. Gdy już dotarłam, szybciutko nakarmiłam Hortensję, żeby była zadowolona i dała mi w spokoju przeczytać list. Usadowiłam się wygodnie na mojej kanapie i z bijącym głośno sercem ostrożnie otworzyłam kopertę. Droga Luko, jestem do bani. Czy wciąż codziennie uczysz się jednego słowa ze słownika, jak zwykła byłaś robić to kiedyś? Cóż, na wypadek, gdybyś do tego jeszcze nie dotarła, pozwól, że zaprezentuję ci egocentryczne. Przymiotnik. 1. Skoncentrowany wyłącznie na sobie, samolubny. 2. Przyjaciel, który zachowuje się jak dupek i wyżywa się na tobie, bo ani przez chwilę nie przyszło mu do głowy, że może istnieć powód, dla którego jego bratnia dusza przestała odpisywać. Uśmiechnęłam się i spojrzałam na swój sfatygowany egzemplarz słownika Merriam-Webstera leżący na biurku. Było to wydanie z 1993 roku, zawierające 470 tysięcy haseł. Po latach intensywnego użytkowania grzbiet był wielokrotnie poklejony taśmą. Odkąd w 4. roku życia nauczyłam się czytać, każdego ranka otwierałam go na losowej stronie, zamykałam oczy i szukałam palcem przypadkowego słowa do zapamiętania. Te zapamiętane starannie zakreślałam. W efekcie stara książka była wielokrotnie pozaznaczana żółtym markerem. Choć z moich wyliczeń wynikało, że zapamiętanie wszystkich haseł zabrałoby mi 1288 lat, to nie zniechęcało mnie to ani na moment. Ucieszyło mnie, że Gryfin pamiętał o tym moim małym hobby. Wiedziało o nim tylko czworo ludzi. Poczułam ucisk w dołku, gdy zdałam sobie sprawę, że z nich pozostał już tylko on. Mama, tata i Izzy odeszli. Nawet doktor nie wiedział. Nie, żebym to ukrywała albo coś. Po prostu nigdy nie było okazji, by się tym pochwalić. Wróciłam do listu, nie mogąc się doczekać, by dowiedzieć się, co napisał dalej. Tak mi przykro z powodu tego wszystkiego, przez co przeszłaś, Luko. Tym bardziej przykro, że gdy to się działo, nie było mnie przy tobie. Straciłem mamę i chociaż umarła zbyt młodo, utrata rodziców jest naturalna. Konieczność pochowania nastoletniej przyjaciółki naturalna nie jest. Nie wspominając już o tym, że Izzy umarła tragiczną śmiercią. Jezu, mój list był kompletnie nieczuły. To żadna wymówka, ale pisałem go będąc zdecydowanie pod wpływem. Myślisz, że moglibyśmy zacząć jeszcze raz? Może spróbujemy, tak? Miło z twojej strony. Dobra, napiszę pierwsze. Droga Luko, hej, kopę lat. Często przez te lata myślałem o tobie i zastanawiałem się, co porabiasz. Z jakiegoś powodu od niedawna te myśli stały się coraz bardziej natarczywe. To bardzo smutne, że straciliśmy kontakt. Pewnie to siebie samego mogę obwiniać. Tak czy owak, napiszę ci, co u mnie. 4 lata temu przeprowadziłem się do Stanów. Wciąż brzdąkam na gitarze. Moja kariera muzyczna rozwija się w sposób interesujący. Niedokładnie w kierunku, w którym planowałem, ale zarabiam na chleb. Nie mam żony ani dzieci. Przez jakiś czas miałem dziewczynę. Teraz już nie mam. Kocham Pacyfik. Kupiłem deskę do surfowania. Jestem w tym beznadziejny, ale próbuję tak często, jak tylko mogę, żeby uciec przed życiem. Czyli cierpisz na agorafobię? To takie fajne słowo. Ciekawe, ile punktów dostałabyś za nie w Scrabble. B i G będą warte co najmniej 3 punkty, a F nawet 5. Ale wiesz, nie chcę, żebyś pomyślała, że jestem dziwakiem, który całymi dniami siedzi i gra w Scrabble. Chociaż czekaj, wcale byś tak nie pomyślała. Przecież uczysz się na pamięć durnego słownika. Taka spokojna gra mogłaby być właśnie tym, co lubisz. Zagrałabyś we dwójkę? Czy 3 osoby w pokoju już wywołałyby twój niepokój? A może zaczynasz się stresować dopiero, gdy liczba osób przekroczy masę krytyczną? Czy magiczna liczba to 17? To dużo. O wiele więcej niż może równocześnie grać w Scrabble, to na pewno. Wielka szkoda, że nie cierpisz na agryzoofobię. To strach przed dzikimi zwierzętami, jeśli jeszcze nie wpadłaś na to w tym swoim słowniku, leniu. Dałaby jeszcze lepszą punktację. Może przy następnej okazji. Wiesz, niektóre dzikie zwierzęta są cholernie groźne. Do widzenia, ślepa genia. Gryf. PS. W swoim liście napisałaś mi wszystko, co z tobą jest nie tak, a przynajmniej co według ciebie jest nie tak. W następnym napisz mi o 3 rzeczach, z których jesteś dumna. PPS. Kłamałem. Zawsze byłaś mi droga. PPPS. Tak bardzo, bardzo mi przykro z powodu twojej straty, Luko. Pozwól, że to sobie uporządkuję. Naśmiewał się z twoich zaburzeń i właśnie to jedna z tych rzeczy, które ci się w nim podobają? Doktor przerwał i podniósł palec do ust, by nie dopuścić mnie do głosu, chociaż właśnie zadał mi pytanie. Nasze sesje psychoterapii zdecydowanie nie są standardowe. 2 razy w tygodniu chodziliśmy po parę godzin po lesie i rozmawialiśmy, gdy on szukał ptaków. Miał ze sobą notatnik, ale tyleż często notował w nim informacje o napotkanych gatunkach, co moje wynurzenia. Tak, wiem, to dziwne, ale on się wcale ze mnie nie naśmiewał. To znaczy naśmiewał, ale tak naprawdę wcale nie. To jedna z tych rzeczy, które uwielbiałam w naszej przyjaźni. Był zawsze szczery, a jego żarty nigdy nie były złośliwe. Były tylko jego sposobem na pokazanie mi, że to, czym się tak przejmuję, nie jest aż tak straszne. Tak jak wtedy, gdy miałam 17 lat i wciąż byłam dziewicą. Powiedziałam mu, że martwi mnie, że jak już to zrobię, to wszyscy będą bardziej doświadczeni, a ja będę się zachowywać niezręcznie jak kompletna nowicjuszka. Wtedy napisał śmieszną piosenkę Odsłoń lico dziewico. On po prostu potrafi sprawić, że moje obawy wydają się śmieszne. Powiedział doktor. Założyłam, że była to reakcja związana z ptakami, a nie z tym, o czym paplałam. Ale gdy się do niego odwróciłam, nawet nie miał przy oczach lornetki. Co? Wiesz, swoją poprzednią agentkę zwolniłaś, bo kilka razy zażartowała z twojej przypadłości, choć każdorazowo podkreślała, że to tylko żarty. Nigdy nie byłaś do końca przekonana, że te żarty są niewinne. A jednak w przypadku Gryfina, mężczyzny, którego nawet nigdy nie spotkałaś, jesteś skłonna wziąć docinki za dobrą monetę, wręcz znajdować w nich pocieszenie. Wydaje się, że żywisz dużo zaufania do swojego korespondencyjnego przyjaciela. Zastanowiłam się przez chwilę. Naprawdę mu ufam. Może go nigdy nie spotkałam, ale uważam go za jednego z najbliższych przyjaciół, jakich kiedykolwiek miałam. Przez te lata dzieliliśmy się wieloma sprawami. Mieszkał w Anglii, więc nie było ryzyka, że wpadniemy na siebie na szkolnym korytarzu, co pomagało w rozkruszaniu ścian, jakimi dla własnego bezpieczeństwa otaczają się nastolatki. Byliśmy naprawdę blisko, nawet w całkiem intymnych kwestiach. A jednak po pożarze zerwałaś z nim wszelki kontakt. Mówiłam już, wtedy byłam bardzo autodestrukcyjna. To wydawało mi się tak strasznie niesprawiedliwe, że ja żyłam, a Izzy nie. Nie chciałam, żeby w moim życiu pozostało cokolwiek, co mogło sprawiać mi przyjemność. I myślę też, że jakaś część mnie wstydziła się opowiedzieć mu, co się wydarzyło. Teraz wiem, że to nie miało żadnego sensu, ale było mi strasznie wstyd, że nie uratowałam Izzy. Oboje przez jakiś czas maszerowaliśmy w milczeniu. Wreszcie przystanął, by spojrzeć przez swoją lornetkę. Zwrócił się do mnie, patrząc gdzieś w oddalony punkt. Przyjęcie go z powrotem do twojego życia może być korzystne z kilku powodów. Po pierwsze, wasza relacja jest powiązana z tym okresem w twoim życiu, który przyniósł ci najwięcej smutku i goryczy. Na stałe wyeliminowałaś niemal wszystko z tego wycinka czasu. Opuściłaś Nowy Jork, nie słuchasz już muzyki, unikasz tłumów, zgromadzeń. Niestety nawet nie ma już nawet twoich rodziców. Dlatego na co dzień bardzo łatwo przychodzi ci udawanie, że ta część twojego życia się nie wydarzyła. Ale ona się wydarzyła. I choć rzeczy, o których nie chcemy pamiętać, potrafimy wypychać z naszej świadomości, jedynym sposobem, by się z nimi uporać, jest stawić im czoła. Gryfin jest częścią twojego dawnego życia, którą próbowałaś pogrzebać. Uporządkowanie tej relacji to krok do przodu. Pokiwałam głową. To brzmiało sensownie. A inne powody? Doktor wyregulował lornetkę. Powiedział pan, że przyjęcie Gryfina z powrotem do mojego życia może być korzystne z kilku powodów, ale wymienił pan tylko jeden. O, rzeczywiście. Akceptacja. Jeśli będziesz otwarta w kwestii swojej przypadłości dla większej liczby osób, mniej będziesz się bała reakcji pozostałych. I tym lepsza będzie twoja grupa wsparcia. Chyba tak. No, i chodzi też o kwestie koitalne. Wydawało mi się, że się przesłyszałam. Jakie kwestie? Koitalne, wiesz, połączenie męskich i żeńskich genitaliów. Trochę czasu minęło, od kiedy miałaś tego rodzaju kontakt z mężczyzną. O Boże, tak, zrozumiałam. Nie wybiegajmy zanadto do przodu, tak kroczek po kroczku.